Może zanim ogłoszenie, to podziękowania. Myślę, że wszyscy znamy gospodarza tego obiektu, Pawła, który tu się krząta, że tak powiem, i porządkuje, wszystko utrzymuje w należytym porządku. Pamiętacie też, że był taki czas, kiedy prosił Kościół o modlitwę za swoją żonę. Jak wiecie, lekarze stwierdzili białaczkę, no i przechodziła cały ten proces leczenia, chemii i tak dalej, to gdzieś wracała choroba, znowu było lepiej troszeczkę, później znowu było gorzej. Oficjalna wersja ostateczna jest taka, że dobry Bóg, Pan Jezus Chrystus, uzdrowił Anię. Lekarze zrobili badania krwi i stwierdzili, że nie ma śladu po białaczce. Organizm jest w takim stanie, jakby nigdy jej wcześniej nie było. Dlatego prosił, żeby przekazać przeze mnie, czy wszystkim pastorom, bo był na spotkaniu pastorów, prosił, bo Kościół w mieście się modlił o nią, nie tylko pewnie, ale częścią tej modlitwy i częścią właśnie tego świadectwa jesteście wy i my wszyscy razem. Amen. I dlatego modlitwa Kościoła ma swoją niesamowitą moc. Dlatego, że jest powiedziane, że tam, gdzie dwóch lub trzech zbiera się w imię Jego, tam Pan Jezus Chrystus jest pośród tej grupy. Amen. Wiecie, i o 18:30 w ten piątek zbieramy się właśnie razem, by się modlić. By się wstawiać też w modlitwie o Kościół w mieście, o to wszystko, co Bóg będzie kładł w naszym sercu i na naszym sercu, by przynosić do Boga razem. Także zapraszam was. Co dwutygodniowe spotkania, dwa razy w miesiącu będziemy mówić, ale to w takim cyklu co dwa tygodnie. 18:30, zarezerwujcie sobie czas całego wieczoru. Wiecie co, bo ostatnio było dłużej to niż godzinę, a kto wie, czy nie będzie to dłużej, dlatego że kiedy Bóg się porusza, to nikt nie chce tego miejsca opuszczać. Wiecie, czekamy na przebudzenie, ale kiedy poczytacie albo posłuchacie historii przebudzeń w różnych miejscach, to w zasadzie one się zaczynały zawsze na spotkaniu modlitewnym. Kościół został nawiedzony przez Ducha Świętego, kiedy 120 osób było. To nie jest duża, potężna grupa. Ale zobaczcie, do dzisiaj to owocuje i procentuje, tak? Więc zachęcam, naprawdę warto, żebyśmy byli, żebyśmy razem modlili się, uwielbiali Boga i też zanosili nasze modlitwy i błagania. Poprosimy Piotra. Oddaję mu głos, także niech się Pan błogosławi.
Alleluja. Bóg jest dobry. Ja ciągle to powtarzam. Ktoś mnie to nauczył i to chyba pastor Janusz zawsze powtarzał, to ja to chwyciłem i rzeczywiście Bóg jest dobry. Cały czas, dodajemy, cały czas. Alleluja. Jak się macie? Dobrze. Przyszło mi dzisiaj w udziale, żeby się z wami troszeczkę podzielić, bo będziemy to takie wiązać i trochę Patrycja, trochę ten, trochę... No zobaczymy, kto jeszcze. Kościół to jest ten... To są ludzie, którzy dzielą się nawzajem tym, co Bóg do niego mówi. Amen. Są pewne rzeczy bardzo intymne, które są przekazane dla człowieka konkretnie, ale są też rzeczy, które Bóg przekazuje dla Kościoła. Amen. Przez Kościół. Amen. I tu jest mniej już powiedziane amen. Halleluja. Kochani, dzisiaj chciałbym wam parę słów, parę czasu, parę chwil zająć o czymś, co wszyscy wiemy, bo czytamy Biblię, czytamy Słowo Boże i zapewne znacie ten środkowy rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, 15 rozdział, o którym jest napisane na początku w taki sposób. I zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Czujesz coś? Bo wiecie, ja wywodzę się z tych grzeszników i celników. Ale czuję tutaj serce w tej wypowiedzi, w tym wersecie, takie prawdziwe serce Boga, który mówi i zbliżali się do Niego, bo oni szukali rozwiązania dla swojego życia. Amen? Zgadzasz się? bo mieli już co? Dosyć takiego życia, w którym byli, które prowadzili. I dlatego szukali tego rozwiązania, aby Bóg im pomógł. Ale gdy usłyszeli Jezusa, który mówił jak co? Jako moc mający. Amen? Bo tak mówi Słowo Boże. Bo usłyszeli Jezusa jako moc mający. I dlatego podchodzili do Niego. I wiele by można mówić, ale idziemy dalej. A faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Nie będę się was pytał, do której grupy należycie. Musi serce odpowiedzieć. I wtedy Jezus tak jakby otworzył swoje serce do wszystkich ludzi, którzy tam słuchali i powiedział. Powiedział zaś do nich te słowa. Podobieństwo. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi się jedna z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. Kto z was by nie poszedł za tą zgubioną owcą? Powiedział to też i do faryzeuszy. Kto z was by miał takie zatwardziałe serce, jak powiedział Jezus w innym miejscu, gdy mówił, jeśli Bóg Ojciec jest dobry, powtarzam jeszcze raz, jest dobry i daje Ducha Świętego każdemu, kto szuka, to kto z was dałby swojemu synowi skorpiona? Kto z was? I tutaj mówi Jezus właśnie do każdego z nas. Kto z was? Nie poszedłby, nie zostawiłby te 99 i poszedł. Bo zgubiła się jedna owca. I przyszedłszy do doliny, do domu, zwołuje przyjaciół, gdy znajdzie oczywiście tą owcę, bierze ją na ramiona i mówi tak, sąsiedzi moi, przyjaciele, radujcie się ze mną. Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, mówi Jezus, powiada nam Jezus. I mówi tak, powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, gdy się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, powtarzam, a faryzeusze i saduceusze co mówili? Jesteśmy sprawiedliwi, którzy nie potrzebują upamiętania. I Jezus dalej mówi. Zobaczcie, tutaj Jezus wychodzi poza. On wychodzi, zostawia wszystkich tak w mieście, ale on wychodzi poza i szuka tą owcę jedną. I szuka tą owcę. I teraz Jezus mówi też inne podobieństwo. Mówi, albo która niewiasta, teraz ukłon do równości między, bo w Chrystusie nie ma ani Żyda, ani Greka, ani kobiety, ani mężczyzny. Amen. I teraz jest tutaj ukłon do kobiet, do wszystkich kobiet. I mówi tak, albo która niewiasta, mając 10 drach, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. Aż znajdzie. Zgubiłeś kiedyś coś w domu? Ja zgubiłem. Niby nieduży dom, ale zgubiłem. A wiecie, jaka radość była, jak się znalazło? I mówi tak, dalej. Taką mówię wam. Taka jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. teraz do głównego celu, ale ona zgubiła to w domu, w izbie, w danym pomieszczeniu. To tylko rzucam wam coś do myślenia. I później Jezus mówi tą najważniejszą przypowieść, na to najważniejsze podobieństwo, które bardzo często my wszyscy mówimy, że to jest podobieństwo o synu marnotrawnym. Zgadza się? Słowo marnotrawne, czyli zmarnował coś, strawił, zniszczył. My bardzo często to tak mówimy. Ale gdy ja głębiej się zacząłem zastanawiać nad tym, to widzę, że tam nie jest mowa tylko o synu jednym. Tam jest o dwóch synach. I nie tylko, że marnotrawne, to byli, gdy w konsekwencji patrzysz na to, to tam są zgubieni synowie. Jeden, który powiedział, że jestem synem młodszym, i on wziął dziedzictwo, co mu się należało. Mówi, ojcze, daj mi to. To mi się należy. A więc ojciec tak jakby nie sprzeciwił się temu. I powiedział, tak, masz tutaj. Prawdopodobnie syn młodszy otrzymał 1/3. Syn starszy otrzymuje 2/3. I ten młodszy syn po wielu dniach powiedział, Idę zdobywać świat. Idę. Czy on myślał wtedy, że będzie zgubiony? On myślał, że świat zdobędzie. On myślał, że zrobi wszystko tak, że mu będzie tak dobrze. Już widział tych wszystkich sług swoich, u swojego ojca, którzy może ciężko pracowali. Mówi, jak otrzymam te pieniądze, jak otrzymam tą kasę, to ja zrobię, moje życie, tak sobie poukładam, że wszyscy będą mi zazdrościć. Któż tak z nas kiedyś nie myślał? Rzekł młodszy, daj mi to. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam... Wiecie, że w Biblii jest napisane takie słowo ja pracuję, Jezus mówi, i mój ojciec pracuje. I on myślał, że to jego nie dotyczy. I nie pracował tam, roztrwonił majątek. Oczywiście później jego brat mu powiedział, co on tam robił w jego wypowiedzi, że roztrwonił majątek poprzez cudzołożnicy, jawnogrzesznicy i tym podobne. I później jest zapisane takie coś. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owej krainie. Nastał wielki głód w owym kraju, a on zaczął cierpieć niedostatek. Gdyż kasa się skończyła, pieniążków już nie ma. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. On prawdopodobnie był semitą. Żydem, który nigdy nie zbliżał się tak jakby do świń. Nigdy nie jedli świń. To było zwierzę nieczyste. Ale on przyszedł, bo był bardzo głodny. Wy wiecie o tym, że żołądek dużo daje myśli do głowy, jak jest pusty? Czy ktokolwiek z was na przykład, nie podnoście rąk, ukradł z głodu? Wiem, że kradną. I tutaj niestety żołądek dla niego był takim że zaczął wspominać. Już nie jestem, mówi. Ale wcześniej bardzo fajne słowo jest użyte, a wejrzawszy w siebie. A wejrzawszy w siebie. Myślę, że każdy z nas przyszedł taki moment w jego życiu, że musiał wejrzeć w siebie. Musiał spojrzeć, że moje uczynki, moje już jest tak słabe, że muszę wejrzeć w siebie i powiedzieć: Boże, zgrzeszyłem. I grzeszę dalej. Nie mam już sam siły. I wierzę, że każdy z nas był w takim miejscu. Każdy z nas był w takim miejscu, w którym powiedzieliśmy: nawracam. Które jest powiedziane przez świętego Piotra, żeby pokutować, upamiętać się, ale i też zawrócić z tej błędnej drogi. I on wtedy u tego gospodarza, gdy wejrzał w siebie, mówi tak: wstanę, pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Jest bardzo ważne tutaj powiedziane. Przeciwko niebu najpierw i przeciwko Tobie zgrzeszyłem. Identyczna była moja droga, kochani. Identyczna. Gdy zawołałem z płaczem do Boga, powiedziałem: Boże, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie i przeciwko komuś. Identycznie. Myślę, że takim dobitnym też świadectwem, mikrofon już, jest Patrycja.
Chciałam powiedzieć świadectwo tego, jak ja poznałam Boga jako Ojca i który przyjął mnie do siebie jako właśnie tą córkę marnotrawną. To jest taki wycinek z mojego życia, starego życia. I tutaj mogę powiedzieć, czy kiedyś ukradliście coś z głodu? Tak, ja ukradłam i to nieraz. Byłam taką osobą, że robiłam wiele złego. Moja historia może zacząć się tak. Pewien ojciec miał dwie córki. Jedną córką była moja siostra, drugą jestem ja. I ta druga córka postanowiła po prostu pójść sobie w świat i żyć po swojemu. I wiecie, ubrałam sobie glany, wycięłam irokeza, byłam anarchistką, byłam osobą zbuntowaną, brałam narkotyki, piłam alkohol, bawiłam się, hulałam, kradłam, robiłam chyba wszystko, co po prostu jest po prostu złe. Ja wtedy tego nie widziałam, wiecie? Ja myślałam, że to jest fajne. Ja nie widziałam grzechu, że to w ogóle... Myślałam, że to jest fajne. Im gorzej robię, no to tym koledzy mi tutaj poklepią po ramieniu i powiedzą: wow, jaka ty jesteś super fajna. Tak to widziałam, wtedy byłam oszukana. I wiecie, kiedyś była właśnie taka historia, gdzie razem ze znajomymi, z irokezami, postanowiliśmy okraść sklepik w pewnej szkole, dawno temu. I żeśmy się tam włamali, wynieśli z tego sklepiku wszystko, co się dało. Słodycze, myśleliśmy, że będą pieniądze, ale nie było. I z tymi wszystkimi workami takimi wielkimi przez okno żeśmy wychodzili. Uciekliśmy najpierw do takiego bunkra, schronu, a później żeśmy pojechali do takiej wioski. Trestno się nazywa, nie wiem, może znacie. Tutaj niedaleko Wrocławia jest Odra, tam płynie. I myśmy sobie nad tą Odrą mieli takie miejsce, gdzie żeśmy się spotykali, ognisko, i żeśmy imprezowali dzień i noc. I tam były i wina, i nalewki, i najtańsze wina oczywiście, bo to w takim środowisku. I oczywiście pełno tych naszych łupów leżało wokół nas. I wiecie, i myśmy tam, i w tym momencie, kiedy ja tam pojechałam, to uciekłam z domu. Nie pamiętam, ile miałam lat. Ale byłam tam wtedy z pewnym chłopakiem, który też uciekł wtedy z domu. I to było takie miejsce, gdzie przyjeżdżali do nas ludzie, odjeżdżali, przyjeżdżali, zmienialiśmy się, ale cały czas impreza trwała. Dzień i noc, dzień i noc. I wiecie, a ten jeden właśnie chłopak cały czas ze mną tam był. No i rodzice w końcu zaczęli się martwić. Była jedna koleżanka, która przyjechała tam do nas i mieszkała tam nieopodal właśnie rodziców tego kolegi mojego. Więc gdzieś widziała, że rodzice się martwią i powiedziała na ucho, gdzie my jesteśmy. Więc rodzice w porozumieniu z moimi rodzicami gdzieś tam się spotkali razem. Stwierdzili, że po nas przyjadą. I wiecie, to był taki poranek, gdzie my byliśmy tacy strasznie wczorajsi, jeszcze żeśmy nie byli za bardzo dobudzeni, ognisko dogasało. Wokół pełno dowodów, papierów i wszystkiego, co żeśmy po prostu nakradli, butelek i po prostu wszystkiego. I kiedy żeśmy tak siedzieli sobie w oddali, zobaczyłam, że idą jakieś osoby. Ja mówię, zobacz, tam ktoś idzie. I tak nie wiemy, czy nam się wydaje, czy się nam nie wydaje. I nagle kolega mówi, to jest mój ojciec, mój kolega. Ja mówię, mój też tam idzie. I wiecie, kiedy oni nas zobaczyli z daleka, to ten ojciec tego kolegi po prostu jeszcze był z mamą, ale myśmy się przestraszyli naszych ojców. Więc jak on zaczął biec do niego, a ja zamarłam ze strachu, mówię, tu Odra, tam las, tu łąka, ja nie mam gdzie uciec, nie wiedziałam, co ja mam zrobić. I tak jak usiadłam, tak po prostu się nie ruszałam, przestraszona, bo nie wiedziałam, co się dzieje. I ten tato tego kolegi przybiegł do niego i zaczął go bić, ale tak naprawdę bić go, wyzywać po plecach, kopać. I po prostu go karał za to, że uciekł z domu, że zrobił takie rzeczy. A mój tato szedł sobie tak powoli, jakby nigdy nic, w oddali, a to tym bardziej powodowało, że ja nie wiedziałam, co się stanie za chwilę. Ale wiecie, kiedy on podszedł do mnie, popatrzył tak na te śmieci, popatrzył na to wszystko, co się dzieje i z takimi oczami pełnymi miłości spojrzał mi w oczy, wiecie, i powiedział, Patuś, jak dobrze, że jesteś. I otworzył ramiona i mnie przytulił. I wiecie, to było coś tak niesamowitego wtedy, znaczy niesamowitego dla wszystkich, bo większość się śmiała z tego, że w ogóle, co to w ogóle za takie zachowanie. I wiecie, kolega dalej robił to, co robił. Ja od tamtej pory już nigdy nie, nawet nie odważyłam się i nie chciałam wyjść, żeby okraść sklepik, czy że w ogóle, żeby coś takiego zrobić. Miłość ojca spowodowała, że ja się upamiętałam. Ale wiecie, wtedy jeszcze na tamten czas, ja tego tak nie widziałam i dopiero jak się nawróciłam, po 2 latach, kiedy Bóg mi objawiał się jako ojciec, przypomniał mi tą całą historię i ja dopiero wtedy zobaczyłam, że Bóg, Ojciec, jest takim samym tatą, jakiego mi przedstawił w moim ziemskim ojcu. Że On jest tym, który przyjmuje, który kocha i który ma uśmiech na twarzy, kiedy spodziewamy się kary. Że On jest uśmiechnięty, kiedy my się boimy, że coś się wydarzy, a On się uśmiecha do nas i mówi, jak dobrze, że jesteś. Amen. I to jest... Taki jest nasz Bóg, wiecie, tylko tutaj jest miejsce jeszcze do tego, żeby do Niego przyjść. Trzeba wiedzieć, że jest się grzesznym, wiedzieć, że się zrobiło źle, bo kiedy my wiemy o tym, to tym bardziej wiemy, że nie zasługujemy na tą miłość. Więc kiedy wiesz, że nie zasłużyłeś, to znaczy też, że wiesz, że zrobiłeś coś złego.
Amen.
Amen.
Amen. Dzięki, Patty.
Dzięki.
Aleluja. A ojciec, to dalej przypowieść mówi, a ojciec, gdy zobaczył syna z daleka, co zrobił? Nie wszyscy tak doświadczali jak Patty. Inni, może niektórzy z nas inaczej doświadczyli, że nasi ojcowie zawiedli tutaj na ziemi. Ale mamy dobrego Ojca, który jest w niebie, który zawsze wyjdzie nam na spotkanie, nawet jeżeli coś nabroiliśmy i to bardzo dużo. Ja wracam z powrotem do tej przypowieści na chwilę. Już nie jestem godzien nazwać się synem Twoim. Uczyń ze mnie chociaż jednego z najemników swoich, mówi syn. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się, pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Tak samo zrobił to dla mnie i wierzę, że dla was też. Amen. Że wyszedł na wasze spotkanie z radością. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę. Przynieście szybko najlepszą szatę. Wszyscy wiemy, że to była szata Jezusa Chrystusa, która obmyła go z wszelkiego grzechu. Najlepsza szata i została mu nałożona na niego. I ojciec powiedział: to jest to. To nie jest twoje dzieło przyjścia do mnie. To jest dzieło mojego syna, który umarł za ciebie. I tą szatę nawdziewam. Szata sprawiedliwości jego, a nie szata sprawiedliwości faryzeusza i sadyceusza, którzy mówili tylko, że są sprawiedliwi. Taką szatę została narzucona na niego. Został ubrany. Ale było coś więcej. Było coś więcej. Zobaczcie, co jest napisane. Ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę. Co ten pierścień przedstawia? To jest przynależność do rodziny. Ojciec przyznał się do niego. Artur, chodź tutaj. Zapominając o tym, co było z tyłu, spieszę do tego, co jest do przodu. Każdy z nas takim podobny był. Ojciec się uradował nim. My, Artur, też nie zrezygnowaliśmy z ciebie. I Artur, to jest twoja rodzina. To jest twoja rodzina. I dzisiaj przy rodzinie mam pierścień. I nałożę ci i wracasz do swojej rodziny. Czy on już jest święty? Przez Jezusa. Tu jest ojciec domu tego teraz na dzisiaj. Kochani, potrzebujemy siebie nawzajem. I nie myśl, że jesteś doskonały już teraz. Wielu z nas, tak szczerze powiedziawszy, mogłoby tutaj wejść i powiedzieć: zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko wam. On tak uczynił, ale przyszedł i jest z nami.
Ja, korzystając z okazji, drogi Kościele, chciałem tylko powiedzieć, że ja po sobie nie spodziewałem się, że ja upadnę, że zrobię coś głupiego czy zgrzeszę. Nigdy tak nie myślałem o sobie. Zawsze byłem pewny. Ale wiecie, w moim sercu duma, cokolwiek, dużo rzeczy, tak naprawdę dużo rzeczy, które szatan wkładał w moje serce, a ja przyjmowałem, sprawiły, że stało się, co się stało. ale dzisiaj jestem przy Bogu i dzięki waszym modlitwom i dzięki Kościołowi i starszym chcę podążać dalej drogą Bożą.
Amen. Halleluja. Wiedzmy, że jesteśmy sobie potrzebni. Szczególnie wtedy, kiedy upadamy. Kościele, nie osądzajmy siebie nawzajem. Czy my tolerujemy ten grzech, który on zrobił? Nie. My się sprzeciwiamy temu grzechowi. To tak jak ten młody człowiek, który tutaj przyszedł, powiedział, zgrzeszyłem przeciwko niebu, roztrwoniłem twoje pieniądze, roztrwoniłem twoją łaskę, ufność twoją, wiarę, miłość, wszystko roztrwoniłem, ale wracam. I temu synowi później jeszcze było nałożone sandały, nowe sandały, nowe obuwie, nowe sandały. Tam słudzy nie chodzili w sandałach. Tam tylko synowie chodzili w sandałach. I jemu było nałożone nowe sandały. Nowa wolność w Jezusie Chrystusie. Nowa wolność w Jezusie Chrystusie. Przez to, że założone mu były też sandały. Ale ta przypowieść się jeszcze nie kończy. To podobieństwo się jeszcze nie kończy. Zobaczcie. I przyprowadzili tuczne ciele. Będziemy się radować. Słyszeliście dzisiaj, jak żeśmy się radowali? Tam wczoraj chociaż na pikniku? Bo radość Pana jest siłą naszą. Amen? Tak mówi Słowo Boże. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Gdyż co? Dlatego, że ten syn mój był jaki? Umarły. A teraz żyje. Zagubił się, ale został odnaleziony jak ta owca, jak ta drachma. Czyli to są dwaj synowie, którzy są zagubieni, ale zostali odnalezieni. Chociaż o tym drugim nic nie zostało napisane. Ale idźmy dalej, bo to jest bardzo ważne. I odnalazł się i zaczął się weselić. Starszy zaś syn. To też syn. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł. Ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. A on rozgniewał się. On rozgniewał się. I to jest takie bardzo smutne. Co czujesz? Pytam się, bo to każdy z nas musi badać swoje serce. I ty, i ja. Co czułeś? Gdy jeśli już z imienia, co czułeś, gdy Artur wrócił? Jeśli radość i cieszyłeś się z tego, jesteś blisko królestwa. Ale jeśli smutek i rozgniewanie w sobie poczułeś, przecież on tak dużo złego zrobił. Przecież ten syn tak dużo przeniewierzył tej miłości ojca. Już nie mówi o pieniądzach, ale tego zaufania, tego wszystkiego, co mu się ten... Co? A ten starszy syn rozgniewał się. Rozgniewał się. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Zobaczcie, co zrobił ojciec też. Wyszedł na jego też spotkanie i prosił go. Wejdź, synu. będziemy się zobaczyć. I mówi tak, ten zaś odrzekł: Ojcu, oto tyle lat służę. Pamiętacie taką przypowiedź, jak kiedyś Jezus powiedział, że byli robotnicy i on się umówił z nimi na jedną drachmę na cały dzień, ale przechadzał się gdzie indziej i niektórzy znowu robotnicy byli i stali sobie i gwizdali i podpijali piwko i też ich najął. Już nie na 8 godzin, tylko na 4. A byli tacy, że tylko na godzinę ich najął. A jest później napisane co? A wszystkim dał po jednej drachmie. A ci, co na początku byli, myśleli, że co dostaną? Więcej. A Pan dał ją po jednej drachmie. Czemu się gniewacie na mnie, mówi Pan. Tak jak ten syn. Czemu się gniewacie na mnie? Przecież umówiliśmy się. I tak samo ci, którzy się nowo narodzili 2000 lat temu i ten, który się narodził przed samą śmiercią i ten, który przyjął Jezusa na krzyżu, a ten, który wierzy cały czas, 60-70 lat, to jest jedna drachma dla wszystkich. Zbawienie. To jest jedna drachma dla wszystkich. Ale tamten się rozgniewał. Rozgniewał się. I mówi, służę Ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu Twego. Przyszedł pewien młodzieniec. Panie, co mam czynić? A Jezus mówi, przestrzegaj przykazania. Tego od młodości czyniłem. To wiesz co, zrób taką fajną rzecz. Jesteś bogaty, to sprzedaj wszystko i rozdaj ubogim. A. Zatkało go. Nie było go stać na to. Służę Ci i wielu z nas. Powiem Wam, że ta przypowieść, to podobieństwo jest dla... To jest ponadczasowe. Niektórzy to interpretują do Pogan, Izraela, jako syn, ten starszy to do Izraela, niektórzy do Pogan, tutaj do wszeteczników, jawnogrzeszników, celników, a tutaj znowu faryzeuszów. To jest ponadczasowe. A niektórzy stosują to do kościoła takiego, to do kościoła takiego. Kochani, najważniejsze w tym wszystkim, że to jest tak wszech to podobieństwo. Ale czy ty, ja biorę to indywidualnie dla siebie? To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Czy dla siebie to biorę, to podobieństwo? I chcę przyjść do Ojca i służyć Mu. A On powiedział dalej, służę Ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu Twojego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi swymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Zobacz, ja służę tobie już 40 lat. Robię w polu, sprzątam kościół, robię tamto i tamto. Zobacz, jeszcze zrobiłem to. A ja, jeżeli przyjdzie jakaś akcja, to ja jestem pierwszy. Ja zrobię to dla Ciebie, Panie, bo tak mi powiedziałeś. Wtedy on rzekł do niego, synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoje. Którego syna, w którym synu się utożsamiasz teraz? W którym synu, w której córce się utożsamiasz teraz? Panie, ja cały czas pracuję dla Ciebie. A ten grzesznik przyszedł, a ten nigdy dla mnie. Dlaczego nie korzystasz? Pyta się ojciec starszego syna. Dlaczego nie korzystałeś? Dlaczego nie weseliłeś się? Dlaczego nie zaprosiłeś gości dla przyjaciół? Dlaczego nie zrobiłeś tego? To wszystko mamy w Chrystusie Jezusie. Czemu tego nie robimy? Czemu się nie weselimy? Przecież Królestwo Boże to jest co? Nie pokarm i napój, ale co? Radość też w Duchu Świętym. To nie jest tylko praca. Jeśli myślisz, Kościele, że tylko masz pracować w Kościele, to się szybko zmęczysz i szybko pójdziesz stąd. Inaczej jest pracować dla Pana, bo ja Cię, Panie, kocham. Bo ja Ciebie kocham. Ja z miłości będę teraz robił to, co przedtem musiałem robić. Z jakim synem się teraz utożsamiasz? I ojciec powiedział tak, należało zaś weselić się i radować. Należało się, że ten brat twój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Dwóch zagubionych synów. Jeden się znalazł, a o drugim już nic więcej nie jest zapisane. Bo drugi musi wybrać też, komu chce służyć. I dlatego ja powiedziałem takie szersze spektrum spojrzenia na to, żebyście nie myśleli, że to jest tylko o faryzeuszach. Zbadaj swoje serce dzisiaj. Dzisiaj będzie taki czas łaski dla każdego z nas, że Pan przyjdzie ze swoją łaską, swoją miłością przytulenia Ciebie jako dobry ojciec, który wyszedł na spotkanie młodszego syna, ale też wyszedł na spotkanie i prosił starszego syna, który był z nim cały czas. Jeśli czujesz się już zmęczony w Bogu, jako ten, który służy cały czas. Dzisiaj będzie taki czas, kochani, w którym będziemy mogli wam usłużyć. Usłużyć tą miłością Ojca, który kocha każde dziecko. Każdego, bo to są Jego synowie. To są Jego synowie. I młodsi, i starsi. Wszyscy. I córki Jego. Młodsze i starsze. Amen. Dominika, bardzo Cię proszę, przyjdź jeszcze.
Chciałam się podzielić takim słowem, które odebrałam dzisiaj w trakcie uwielbienia. Widzę, że ono bardzo współgra z przypowieścią o synu marnotrawnym i z dzisiejszym nauczaniem. Kochani, jak się modliłam, to zobaczyłam obraz ludzi klęczących na ziemi z wyciągniętymi dłońmi. Te dłonie były skrępowane sznurami w takiej właśnie pozycji. To była spora grupa ludzi, którzy klęczeli i mieli związane ręce. I gdy zapytałam Pana, co chce mi powiedzieć przez to, odebrałam, że to są problemy, bardzo trudne sytuacje, które wielu przerastają. Każdy z nas w życiu miał lub ma takie sytuacje. I ci ludzie, ta grupa ludzi wołała do Boga, uwolnij nas od tego, pomóż mi. To słyszałam głosy, to przekracza moje możliwości, to jest za trudne dla mnie. Panie, uwolnij mnie od tego, chcę być wolny. I wtedy usłyszałam Boga, który powiedział, ponieważ jesteście w zaufaniu i w ciszy i na kolanach modliliście się do mnie, ja przychodzę i chcę te więzy zerwać z waszych rąk. W Księdze Izajasza jest taki fragment, w ciszy i zaufaniu leży nasza siła. Amen. I zobaczyłam, że Bóg jest tak bardzo wdzięczny, że te osoby, które wołały, spędziły też godziny na kolanach, jak to pastor nasz mówił, w komorze swojej, kiedy nikt nie widział, kiedy nie było splendoru. I dlatego usłyszałam, miałam takie wrażenie, że Bóg mówi, uwolnię was. I drugi obraz, który zobaczyłam, to miałam takie odczucie, że jest w kościele, czy w ogóle grupa osób, to nie dotyczy myślę, że jednej osoby, które obawiają się, że nie przejdą pewnych sytuacji, że czekają ich w życiu, albo przechodzą dzisiaj sytuacje, które są za ciężkie dla nich i nie czują Bożej osłony, że mają takie wrażenie, że są sami albo wśród ludzi, ale nie mają takiego Bożego pancerza i pytają Boga, Boże, ja sobie nie dam bez Ciebie rady, bez Twojej osłony. I mam takie jakieś mocne przeczucie, że Bóg chce odpowiedzieć fragmentem psalmu 34. To jest psalm 34 o... Znacie na pewno ten fragment o namiocie Pana, o tym, że anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją.
Amen.
W innym tłumaczeniu jest, że anioł pański otacza kordonem tych, którzy się go boją. I jest tu jeszcze fragment, który chcę przeczytać. Oczy Pana patrzą na sprawiedliwych, jego uszy słyszą ich krzyk. Sprawiedliwy wołał, a Pan ich wysłuchał, położył kres wszystkim ich udrękom. Pan jest bliski tym, których serce jest złamane. Wybawia skruszonych na duchu. Sprawiedliwego też spotyka wiele nieszczęść, lecz Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich jego kości, tak, że żadna nie będzie złamana. Bezbożnego zabija zło. Ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, błądzą. Pan odkupuje duszę swoich sług. Nie popełniają błędu ci, którzy w nim pokładają nadzieję. Chciałabym zakończyć na tym akcentem, na to słowo, które mnie bardzo dotknęło. Anioł pański zakłada obóz warowny, otacza kordonem tych, którzy się go boją. Amen.
Amen. Amen. Halleluja. Kochani, to jest czas teraz. Zrobimy taki czas, że jeśli czujesz się naprawdę zmęczony już pracą dla Boga, i trochę zazdrościsz już tym synom marnotrawnym, to możesz wyjść. Dzisiaj będziemy się modlić. I chciałbym, żebyśmy wykorzystali ten czas po to, co Dominika mówiła przed chwilą. Bóg chce zrzucić te kajdany. To jarzmo, twoje jarzmo, które narzuciłeś sobie. On chce dać ci, bo On powiedział, że jarzmo moje wdzięczne jest. Amen? Brzemię moje lekkie jest. Amen? To jest jarzmo i brzemię Jezusa Chrystusa, który On za ciebie będzie niósł to wszystko. To nie ty już teraz. Dlatego chcielibyśmy się modlić o was dzisiaj właśnie w tym kierunku. Jeśli już jesteś bardzo przemęczony tą sytuacją, przyjdź. Będziemy się modlić o Ciebie. Bo tylko On jest mocen zrzucić te więzy. Tylko On jest mocen.
Jeszcze takie słowo do braci starszych, którzy zostali przy ojcu. Wiecie, ojciec powiedział tam do syna takie słowa. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim.
Jest twoje.
I kochani, jeżeli jesteśmy w tym miejscu, tych synów, którzy gdzieś tam nie uciekli, nie ubabrali się w jakimś bagnie, w błocie, w grzechu, jesteśmy przy ojcu i wszystko, co do niego należy, jest nasze. Jeżeli macie problem z przyjęciem pewnych rzeczy, ponieważ jesteśmy synami, a też i dziedzicami i wszystko to, co ojca jest i nasze, przyjdźcie tutaj na środek i o was się pomodlimy, żeby uwolnić te miejsca, żebyście mogli wziąć to, co do was należy jako dla synów.
Amen.
I córek.
Amen.
Wiecie, to jest wszystko, co ma ojciec, jest nasze. To jest wszelkie błogosławieństwo niebios. Jeżeli się zmagacie z brakiem finansów, jeżeli zmagacie się ze zdrowiem, to wszystko jest do wzięcia, ponieważ w Bogu mamy wszystko. Jesteśmy dziedzicami, jesteśmy synami. Musimy ugruntować swoją tożsamość w Nim. Dlatego zapraszam was wszystkich, którzy macie ciężko, a jesteście teraz. Tutaj możecie przyjść i będziemy się o was modlić.
Amen.
Jeżeli przechodzicie trudy w małżeństwie, jeżeli jest jakieś brzemię, które jest dla was ciężkie, jeżeli przechodzicie trudy w pracy, jeżeli przechodzicie trudy finansowe, to zapraszamy was tutaj, będziemy się o was modlić. To naprawdę, to nie żaden wstyd przyjść tutaj. To jest przywilej, kochani, przyjść tutaj, żeby się modlić. Amen?
Czasami jesteśmy w różnych miejscach, kochani. Jak w rodzinie. Dzisiaj jesteśmy wyżej, jutro niżej, bo mamy różne dni. Dlatego pomagajmy sobie, tak jak ciało jest powiedziane, że ciało pomaga sobie nawzajem. Nie w potępieniu, ale w zasileniu. Hallelujah.